Projekt Mówi Nauka, realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki, został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Mówi Nauka.
Kasia Rodek, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. W dzisiejszym programie Mówi Nauka zajmiemy się projektem, o którym było i wciąż jest głośno. Młodzi naukowcy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prowadzą przełomowe badania. Zajmują się wytworzeniem specjalnego nawozu z biomasy glonowo-grzybowej. Jej właściwości pozwalają na wykorzystanie powstałego nawozu na Marsie. Badania są prowadzone w specjalnie stworzonym w tym celu miejscu, czyli kapsule nowego życia. Czy za sprawą tego projektu ziemskie pustynie zamienią się w pola uprawne, a na Marsie pojawi się tlen, a za nim życie? Autorami kapsuły nowego życia jest trójka byłych już studentów z Koła Naukowego Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Hubert Kowalski, Maciej Piejdak i Izabela Świca.
Takim początkiem w ogóle dla samego stworzenia kapsuły był zamysł, żeby połączyć to, co mamy dostępne. Akurat na katedrze pracowaliśmy nad glonami, a jak wiadomo, glony są to organizmy, które potrzebują światła, ciepła, wody, odpowiednich warunków i potrzebują też dwutlenku węgla, który przetwarzają na tle. A dobrym źródłem dwutlenku węgla mogą być grzyby. I to się wzięło stąd, żeby stworzyć taki reaktor, który stworzy nowe życie, który będzie sam siebie napędzał i przy okazji produktem ubocznym będzie też biomasa, która będzie mogła być wykorzystana do użyźniania na przykład gleb, które są jałowe. Początkowo było to stworzone jako praca Koła Naukowego Inżynierów Środowiska przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, którego opiekunem był profesor Mirosław Krzemieniewski. Mieliśmy taki pomysł, znalazło się źródło finansowania w postaci grantu rektora, który pomógł stworzyć pierwotną kapsułę, która zaczęła służyć następnym pokoleniom, że tak powiem. Gdzie tutaj właśnie koleżanka przejęła pałeczkę i teraz ona dalej nad nim czuwa, wprowadza jakieś swoje pomysły, modyfikacje. A w międzyczasie wynikiem naszej pracy było zgłoszenie patentowe, które zostało przyjęte i aktualnie nasz pomysł ma nadany numer patentowy.
Mówił Maciej Piejdak, a Izabela Świca w rozmowie z Radiem Akademickim UWM-FM z Olsztyna dodaje.
Na początku to była wielka burza mózgów w naszym Kole Naukowym Inżynierii Środowiska i tam zrodził się pomysł właśnie, by połączyć już od dawna hodowane na katedrze glony ze współpracą z grzybami. Kapsuła nowego życia, są to takie dwa reaktory. W górnym reaktorze znajdują się glony, w dolnym grzybnia. Działanie jest następujące. Glony potrzebują dwutlenku węgla, by zachodził proces fotosyntezy. Ten jest dostarczany im poprzez rozkład materii organicznej przez grzyby. Grzyby zaś, by zachodziły te wszystkie procesy rozkładu, potrzebują tlenu, który jest efektem ubocznym procesu fotosyntezy prowadzonym przez glony.
Wokół kapsuły nowego życia pojawia się Mars, mówi Maciej Piejdak.
Tak jak wspomniałem, że to jest urządzenie, które można powiedzieć, że produktem ubocznym, którego jest nawóz, który może urozmaicać i wzbogacać gleby jałowe. I tutaj właśnie mogą to być też takie gleby, być może do tych podobnych na Marsie, bo jako takich fizycznych próbek do tej pory nie mamy, nie znamy pełnego składu. Są to jakieś pojedyncze próbki, które mogą przedstawiać jakąś próbę reprezentatywną. Jednakże jest tutaj taki zamysł, że na podstawie tego, co wiemy do tej pory, możemy takie gleby próbować właśnie nawozić w taki sposób.
A doktorantka Iza Świca dodaje.
No, regolit marsjański jest bardzo zbliżony właśnie do takiego pyłu, piachu pustynnego. To wszystko, co się wokół teraz dzieje, eksploatacja kosmosu, nie jest już niczym nowym. Coraz częściej mówi się w mediach i jest to bardzo powszechny temat. No i również takie innowacyjne byłoby użyźnienie takiego właśnie regolitu marsjańskiego.
Do tematu nawozu z biomasy glonowo-grzybowej i projektu Kapsuła Nowego Życia wrócimy za chwilę.
Mówi Nauka. Mówi Nauka.
W programie Mówi Nauka zajmujemy się dzisiaj projektem Kapsuła Nowego Życia i nawozem, który może być w przyszłości używany na Marsie. Wróćmy jednak chociaż na chwilę na Ziemię. O używaniu nawozu z biomasy glonowo-grzybowej tutaj, na Ziemi, mówi Izabela Świca.
Podczas przeprowadzania tych wszystkich procesów życiowych organizmów efektem końcowym jest taki nawóz, żyzny odciek, który należy wprowadzić do gleby i poprawić jej strukturę. Wtedy gleba ma większą zdolność utrzymywania wody i jest zaopatrzona w wszystkie mikro i makroelementy potrzebne do wzrostu roślin. Biorąc pod uwagę, że temperatura na Ziemi stale rośnie i coraz więcej jest takich miejsc wyjałowionych, gdzie gleba przybiera postać, no tak prosto mówiąc, piachu, to urządzenie jest dedykowane właśnie stricte na ten rodzaj gleby, by na terenach właśnie takich pustynnych, przyrównikowych mogło się odrodzić na nowo życie. Niekoniecznie nawet rolnictwo, lecz takie ekosystemy, w których będzie można zauważyć dużą bioróżnorodność zarówno zwierząt, jak i roślin.
Gdzie można wykorzystywać? Ja tutaj tak specjalnie powiedziałam, że sensacyjnie, że ten gdzieś Mars się pojawił, ale kapsuła nowego życia, jakie może mieć zastosowania?
Tutaj na pewno może być do oczyszczania powietrza, do rozwoju tych glonów. Wiem, że chłopaki pracowali też nad takim reaktorem oczyszczającym powietrze. I właśnie takie surowe powietrze przepuszczane przez ten reaktor glonowy, czyli gdzieś te glony wyhodowane na przykład w tej kapsule, po prostu oczyszczały te powietrze z dwutlenku węgla, wzbogacały go o tlen, a przy okazji też, że na przykład substancje smogowe były niwelowane. I to było gdzieś związywane w biomasę glonową. Ta kapsuła, można powiedzieć, że może nie tyle ona sama w sobie jest jakimś super innowacyjnym urządzeniem, ona po prostu daje też pole przyszłym naukowcom, żeby mogli na wynikach pracy nad nią mogli też gdzieś wzbogacać swoją pracę, wymyślić następne rzeczy w ten sposób. To też między innymi była stworzona po to, żeby nie stworzyć jednego eksperymentu, tylko żeby dać inspirację dalej.
Mówił Maciej Piejdak, a Iza Świca dodaje.
Możliwość bytowania w ściekach, ponieważ takie glony można jako pożywka zastosować ścieki i tutaj mamy takie jakby dwa w jednym. Nie dość, że przyrasta nam ta biomasa mikroglonów, to jeszcze mamy efekt oczyszczania ścieków. Tutaj on jest skoncentrowany stricte na produkcję nawozu, jednak glony mają szerokie zastosowanie. Z tego względu, że jest to roślina bardzo oleista, można wyprodukować z tego różne rodzaje biopaliw. Może to być również podstawą do produkcji żywności czy leków.
A jak ma się cały projekt Kapsuła Nowego Życia do filmu Marsjanin? Czy sytuacja z filmu, gdzie główny bohater próbuje hodować ziemniaki, wykorzystując do tego, nazwijmy to, własny nawóz, może mieć miejsce?
Tutaj można powiedzieć, że on pasuje w pewien sposób, ponieważ tam mam człowieka, który znalazł się w danej sytuacji i próbuje przetrwać. Wie, że nie ma żadnego wsparcia, które przyjdzie gdzieś mu nagle pomoże. Musi sobie sam poradzić i tutaj właśnie też jest takie dążenie do osiągnięcia celu w tym przypadku przetrwania, gdzie właśnie on tam myśli, próbuje to w naukowy sposób podejść, praktyczny, żeby sobie stworzyć odpowiednie warunki do życia.
Tak o projekcie Kapsuła Nowego Życia mówili pomysłodawcy Maciej Piejdak oraz doktorantka Izabela Świca. Trzymamy kciuki, będziemy śledzić rozwój tego projektu. Przypomnę, Kapsuła Nowego Życia z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Mówi nauka. Mówi nauka.
Było o kapsule nowego życia, o nawozie z biomasy glonowo-grzybowej, a teraz antenę przyjmuje Adrian Wojtasik.
Mówi nauka.
Dla wielu z nas lot w kosmos jest wielkim marzeniem, ale czy w kosmosie będziemy mogli kiedyś w przyszłości zamieszkać? O tym już teraz porozmawiam z doktorem Piotrem Witkiem z Centrum Nauki Kopernik. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy życie na Marsie, bo o tą planetę będę dzisiaj pytał, jest w ogóle możliwe? Czy są ku temu jakiekolwiek przesłanki, a może to jest po prostu science fiction?
Na tę chwilę nie jest możliwe, ale to nie znaczy, że będzie tak zawsze. Ze wszystkich planet Układu Słonecznego Mars pod względem warunków panujących na powierzchni jest najbardziej zbliżony do Ziemi i niejako najbardziej przyjazny. Co nie znaczy, że jest przyjazny dla życia takie, jakie z Ziemi znamy i o ile nam wiadomo, to na jego powierzchni nie występują obecnie żadne formy życia.
Co jest potrzebne, żeby to życie móc tam przenieść, że tak się wyrażę? Na pewno jest to woda, ale jak to jest możliwe, że na planecie, która jest okej, podobna do Ziemi, moglibyśmy funkcjonować? Jak to funkcjonowanie by wyglądało? To znaczy, powiedział pan doktor, że nie byłoby ono takie jak na Ziemi, ale to znaczy, że musielibyśmy żyć w jakichś specjalnych kapsułach, czy jednak moglibyśmy funkcjonować tak po prostu na Marsie.
Właśnie warto uświadomić sobie, jakie warunki panują na tej czwartej planecie od Słońca i co to znaczy przyjazne. Otóż temperatury na Marsie są w miarę zbliżone do tego, co możemy mieć na Ziemi, tylko w takich miejscach jak na przykład kontynent antarktyczny. Obecnie blisko równika Marsa, gdzie znajduje się łazik Curiosity, mamy temperatury, które w ciągu dnia osiągają przyjazne i łagodne minus 5 stopni Celsjusza, natomiast nocą spadają do minus 70. Co jest trochę gorsze. Średnia temperatura na planecie to minus 60 stopni Celsjusza, więc nie jest to zbyt zachęcające. Jakby tego było mało, wielkim problemem jest ciśnienie atmosferyczne. Mars ma atmosferę, ale ta atmosfera absolutnie nie nadaje się do oddychania. Jest to prawie sam dwutlenek węgla. Co więcej, jest tego dwutlenku węgla w sumie bardzo mało. Ciśnienie atmosferyczne na Marsie jest takie jak jakieś 40 km nad powierzchnią Ziemi. Człowiek nie jest w stanie przetrwać bez kombinezonu ciśnieniowego w takich warunkach. Nie mówiąc już, że brakuje tam tlenu. Tlenu praktycznie nie ma w atmosferze Marsa. Także musimy zabrać swój własny tlen do oddychania. Musimy zabrać kombinezony ciśnieniowe i przede wszystkim musimy się schronić przed promieniowaniem, bo cienka atmosfera Marsa i praktycznie brak pola magnetycznego sprawiają, że choć na Marsa dociera mniej światła słonecznego niż do Ziemi i w słoneczny dzień na równiku Marsa mamy mniej więcej tak jasno jak w pochmurny dzień na Ziemi, to oprócz tego światła widzialnego i odrobiny ciepła do Marsa dociera także wysokoenergetyczne promieniowanie, które takiej nieosłoniętej skórze bardzo szybko zafunduje raka skóry. Żeby się przed tym ukryć, powinniśmy mieć odpowiednio zabezpieczone habitaty do mieszkania, więc pierwsi mieszkańcy Marsa, bo wierzę w to, że jeżeli ludzie nie wywołają jakiejś idiotycznej wojny na skalę światową, to ludzie dotrą do Marsa i to jeszcze w tym stuleciu. Pierwsi mieszkańcy Marsa zdecydowanie będą mieszkali w zamkniętych habitatach i tak będzie przez dekady, jeśli nawet nie stulecia.
Właśnie chciałem zapytać o tę perspektywę, czyli twierdzi pan doktor, że w tym wieku jest to możliwe, jeżeli żadne jakieś nieprzewidziane czynniki zewnętrzne, sytuacja polityczna nie spowoduje tego, to w tym wieku jest realnie możliwe, że moglibyśmy na tym Marsie zamieszkać i rozpocząć
życie. Tak, na kilkanaście osób mogłoby zamieszkać na długie miesiące w stacji na powierzchni Marsa. I mówię o tym ze sporym przekonaniem, ponieważ to częściowo wynika z ograniczeń technicznych, które wiążą się z lotem na Marsa. Mars jest od nas niesamowicie daleko. Ludzkość nigdy nie podejmowała równie dalekiej wyprawy. Wyprawy na Księżyc, które organizowaliśmy 50 lat temu i które wkrótce z powrotem się rozpoczną, bo jeszcze w tej dekadzie ludzie mają stanąć na powierzchni Księżyca i jeżeli Amerykanie się nie pospieszą, to będą to Chińczycy. Wyprawy na Księżyc zajmują 3 dni w jedną stronę. Wyprawa na Marsa zajmuje 6 miesięcy w jedną stronę. Także to nie jest tak, że można tam sobie polecieć, wbić flagę i wrócić do domu w ciągu tygodnia. Na Marsie ludzie będą musieli zatrzymać się na długo, a żeby się zatrzymać, muszą mieć odpowiednie zabezpieczenie, więc jakiś habitat na powierzchni.
Jak słyszymy, ludzka ciekawość nie zna granic i wykracza ona nawet poza ziemską atmosferę, o czym mówił dr Piotr Witek z Centrum Nauki Kopernik. Bardzo dziękuję.
Dziękuję, do usłyszenia.
Mówi Nauka.
Dopytywał Adrian Wojtasik. To był program Mówi Nauka, kolejny za tydzień.
Projekt Mówi Nauka realizowany przez Fundację na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.